nie być czerwoną latarnią. 8 lutego 2011 000. E-government w Polsce nie istnieje. Nic nie da się bowiem załatwić w polskim urzędzie przez internet od początku do końca. Surowy osąd, ale niestety zbieżny z tym, jak z zewnątrz oceniają. Administrację w Polsce. W kwietniu 2010 rok ONZ opublikował raport United Nations. Government Survey 2010. Leveraging. Government Data Time of Financial and Economic Solutions. Stanowi on analizę postępów we wdrażaniu rozwiązań government. Polska od poprzedniego rankingu z 2008 rok spadła o 12 pozycji i jest na 45 miejscu. Przedostatnim wśród krajów Unii Europejskiej. Na ostatnim, 46, jest Rumunia. To pozycja zdecydowanie nieodpowiadająca potencjałowi Polski. Dlaczego tak jest i to mimo obiektywnych sukcesów w budowie nowoczesnych systemów ICT administracji? Są tego trzy powody. 1. Dobre systemy sektorowe, ale brak horyzontalnych. Wdrażaliśmy ICT w administracji sektorowo, czyli wdrażając je w poszczególnych urzędach, resortach. Zbudowaliśmy naprawdę dobre systemy, czego dowodem jest sprawne i skuteczne włączenie Polski do systemów informatycznych strefy Schengen. Podobnie jak inni połapaliśmy się jednak, że zbudowaliśmy niezależne od siebie silosy informacyjne, duplikujące dane i usługi. Tylko że w innych krajach wdrożono wiążące owe silosy, systemy horyzontalne, integrujące usługi po stronie klienta i dane od strony zaplecza urzędów. U nas takim integratorem, wrzecionem administracji, miał być ePUAP, ale jakoś ciągle nie może zaistnieć. W rezultacie przenosimy dane pomiędzy systemami w postaci dokumentów, które są najczęściej wydrukami z innych systemów. Przykładów jest wiele. Aby zarejestrować dziecko u lekarza, trzeba do przychodni iść z ostatnim drukiem RMUA poświadczającym opłacanie składek ubezpieczeniowych przez rodzica, które przecież pracodawca przekazał elektronicznie do systemu ZUS. W Polsce ciągle nie rejestruje się firmy, ale załatwia wpisy w ewidencji działalności gospodarczej KRS, US, RGON i przenosi te kwitki między urzędami. Bardzo podoba mi się system e-podatki, ale nie pojmuję, czemu przy zmianie adresu zameldowania muszę wypełniać NIP3, skoro te dane są już w ewidencji ludności PESEL. Aspekt integracji systemów w zakresie funkcji i danych jest wysoko ważony w rankingach ONZ. Dlatego też jeśli nie rozwiążemy tego narastającego problemu, bo administracja buduje coraz to nowe, silosowe systemy, to jesteśmy na najlepszej drodze do stania się wspólnotową czerwoną latarnią e-government. 2. Mało odkrywcze rozwiązania. Komisja Europejska pod pojęciem e-government rozumie wszystkie formy kontaktu klienta z administracją wykorzystujące technologię ICT. Jest to stanowisko tożsame z pojmowaniem elektronicznej administracji we wspomnianym badaniu przez ONZ. Dziwne zatem, że w Polsce ciągle utożsamiamy elektroniczną administrację tylko i wyłącznie z usługami świadczonymi na drodze elektronicznej przez urzędy. Jesteśmy chyba ostatnim krajem UE, w którym specy od informatyzacji i urzędów opowiadają o tzw. 20 podstawowych usługach, o których Komisja Europejska już dawno zapomniała. Sformułowano je w 2002 roku. Najlepszy chyba model nowoczesnych usług e-government opracowała Winnowa Szwedzka Agencja Innowacji w Administracji. E-government definiuje ona jako taki sposób kontaktu obywatela z urzędem, który ePUAP, dzięki możliwościom technologii teleinformatycznych, zapewnia aktywny dialog stron tego kontaktu. To bardzo pojemna definicja. Symbolizuje ją trójkątny diagram, którego bokami są e-demokracja, e-usługi i e-management. W Polsce budujemy tak naprawdę jeden z boków trójkąta, podczas gdy pozostałe są w lesie. To nie jest tak, że firmy doradcze i technologiczne nie mają wiedzy na temat tego typu projektów albo nie potrafią ich sprzedać urzędom. Problemem jest raczej to, że w polskiej administracji myśli się o tym, jak papierowy urząd przenieść do internetu, a nie o nowych innowacyjnych rozwiązaniach, które taki urząd mogą zastąpić. W innych krajach takie rozwiązania powstają. Rząd Wielkiej Brytanii intensywnie rozwija system e-petycji, dzięki którym wnioski obywatelskie popierane przez 100 tysięcy osób staną się przedmiotem debat w Izbie Gmin. Najcenniejsze mają się zmieniać w pilotowane przez posłów ustawy. Dużą trudnością będzie wyławianie cennych inicjatyw obywatelskich w morzu petycyjnego spamu. Nie mogę zgodzić się z opinią pewnego menedżera informatyzacji, który stwierdził, że w Polsce petycje nie mają sensu, bo zmienią się donosy. Rozwiązania takie są zdecydowanie trudniejsze, bo odstają od tego, jak pojmujemy administrację i jak dowodzi doświadczenie innych krajów UE, wymagają prac badawczych, jak taki wirtualny urząd mógłby działać. Być może powinniśmy dla polskiej administracji zbudować Centrum Otwartej Innowacji, jakim był onegdaj PRC stworzony przez Xerox. Prace prowadzone w PRC poskutkowały wieloma przełomowymi odkryciami w obszarze teleinformatyki i pokrewnych dziedzinach, m.in. wynaleziono tam mysz komputerową i oparty na jej wykorzystaniu graficzny interfejs użytkownika. Opracowano podstawowe technologie umożliwiające wymianę danych w sieciach komputerowych, a także praprototypy takich aplikacji jak arkusz kalkulacyjny i edytor tekstów. 3. Administracja to nie tylko systemy, ale i cyfrowe kompetencje. W Polsce z internetu korzysta już ponad 50% Polaków w wieku powyżej 16 lat, ale wskaźnik ten nie rozkłada się równo w kategoriach wiekowych i geograficznych. W diagnozie społecznej 2009 dr Dominik Batorski stawia wręcz tezę, że mamy obecnie dwie Polski. Jedną mniej liczną, nowoczesną, młodą, dobrze wykształconą, drugą znacznie większą, tradycyjną, słabo wykształconą i słabo radzącą sobie w obecnych czasach. Doświadczenia innych krajów UE pokazują jednoznacznie, że bez podjęcia zdecydowanych działań na rzecz podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych ludzie z drugiej grupy nigdy nie skorzystają z usług administracji i nie będą w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Bez tego nigdy nie osiągniemy wskaźników, jakie Komisja Europejska zakłada w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Mowa tam, że do 2015 rok 50% obywateli będzie korzystać z usług administracji, a 25% będzie przekazywać tą drogą formularze. Na koniec jeszcze jedna refleksja. Celem tego artykułu nie jest reforma instytucjonalna, ale nie tylko moim zdaniem. Nadszedł czas na postawienie sobie pytania, jaki urząd powinien pełnić rolę ministra właściwego do spraw informatyzacji, a może raczej, czy nie należy rozdzielić funkcji związanych z zarządzaniem społeczeństwem informacyjnym od nadzoru nad realizacją systemów IT w administracji? W Komisji Europejskiej za inicjatywy z obszaru społeczeństwa informacyjnego odpowiada DGNFSO, ale wszystkie projekty IT prowadzone dotąd, niezależnie przez dyrekcje generalne, zostały przeniesione do nowej DG Informatyka, DIGIT, i wszyscy są zadowoleni. Jeśli nawet uznamy, że Ministerstwo Nauki i Informatyzacji nie było ideałem, to pamiętajmy, że w chwili jego likwidacji we wspomnianym rankingu ONZ zajmowaliśmy 22 pozycje. Dariusz Bogucki jest dyrektorem do spraw sektora publicznego FICOMSA i członkiem zarządu Fundacji Instytutu Mikro Makro.